Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś, jak co miesiąc, porozmawiamy o tym, co nowego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i stąd moim i Państwa gościem jest znany doskonale słuchaczom Radia Maryja, pan profesor Janusz Kawecki. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ja również witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, przed miesiącem podczas podobnej audycji, kiedy rozmawialiśmy o sprawach Krajowej Rady, zakończyliśmy tamtą audycję zapowiedzią, że podejmiemy jeszcze temat zakupu Eurozetu, czyli nadawcy Radia Z. Zacznę zatem od pytań z tym związanych. Czy Krajowa Rada wydała już decyzję odnośnie do badania transakcji zakupu tej spółki przez spółki, to była czeska Ventures i polska Agora?
No, przykro mi powiedzieć, ale badania są dalej w toku, bowiem ani Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który też się sprawą zajmuje, ani też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jeszcze żadnego stanowiska nie wydała. Trwają analizy przez poszczególne departamenty, są tam dwa departamenty zaangażowane. Także na posiedzeniach Krajowej Rady przyznam, że w różnych sytuacjach inicjuję taki temat na posiedzeniu po to, żeby ruszyć go dalej, bo no to już od zawarcia umowy pomiędzy Ventures i Agorą zakupu Eurozetu, no a to nastąpiło 20 lutego bieżącego roku, to już parę miesięcy dobrych minęło, więc w sumie można powiedzieć, no na usprawiedliwienie przyznam, że dokumenty, które na początku otrzymała Krajowa Rada, były niewystarczające i trzeba było wystąpić jeszcze o nowe, jeszcze odbyć spotkanie z przedstawicielami firmy Ventures, spółki Ventures, która reprezentuje właściciela, nowego właściciela Eurozetu. No i jeszcze myślę, że to trochę potrwa. Inspiracją do takiego wzmocnienia szybszego zaangażowania obydwu organów państwowych, czyli Urzędu Ochrony Konsumenta, Konkurencji i Konsumenta oraz Krajowej Rady, była interpelacja poselska. No i ona, tak to odbieram, też zmobilizowała obydwa organy do aktywności w tym zakresie. Chociaż odpowiedź na tę interpelację ze względu na czas, jaki jest wymagany w odniesieniu do zadanych do pana premiera pytań, trzeba tę odpowiedź w odpowiednim czasie przedstawić, no to jeszcze wtedy trzeba było napisać, że prace trwają. No i już o dalsze pytania, to już myślę, że w następnych interpelacjach, jeśli się to by miało przedłużać, będą takie pytania pojawiać.
Tak, to była interpelacja grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości z marca 2019 roku, skierowana do prezesa Rady Ministrów. Interpelacja właśnie w sprawie sprzedaży udziałów spółki Eurozet na rzecz Agory i Ventures. No i posłowie wskazywali tam na to, że wytknięte w interpelacji działania przy tym zakupie mogą stanowić naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Mamy urząd, który zajmuje się tymi sprawami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, w skrócie UOKiK. No i ten urząd bada sprawę umowy z lutego 2019 roku. Oczywiście Krajowa Rada również bada tę sprawę. Warto tutaj zaznaczyć, że Agora jest mniejszościowym udziałowcem Eurozetu, ma udział 40%, ale w umowie, jak zresztą w interpelacji stwierdzili posłowie, jest opcja call, a to oznacza, że najpóźniej do czerwca 2022 roku Agora posiada uprawnienie do odkupienia pozostałych akcji, a to poskutkuje tym, że będzie samodzielnym właścicielem Eurozetu. I może to nawet zrobić znacznie wcześniej, bo już od lutego przyszłego roku, 2020. Przecież to wyraźnie wskazuje kierunek działań kupujących, to znaczy czeskiej i polskiej spółki. Czy tę sprawę również bada Krajowa Rada?
No właśnie, muszę na początku jeszcze zastrzec, że w moich odpowiedziach znajdą się tylko te informacje, które już zostały upublicznione w różny sposób lub znalazły się także w interpelacji. Dlatego, że to wszystko, co wiąże się już z rozmowami, z pismami, korespondencją z Ventures, nie mogę ujawniać na zewnątrz, bowiem obowiązuje tutaj zastrzeżenie firmy o nieupowszechnianiu tych informacji. No ale popatrzmy na sprawy, które zechciał pan redaktor tutaj przywołać. A więc tak, jeśli chodzi o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, my powinniśmy przede wszystkim badać, czy występuje pozycja dominująca po takim połączeniu jakiegoś nadawcy. Jeśli ta pozycja dominująca pojawia się, no to wówczas powinniśmy mieć zastrzeżenia do posiadanej koncesji i nawet, jest to w artykule 38a ustawy o radiofonii i telewizji, możemy doprowadzić do odebrania koncesji, z tym, że to odebranie jest określone tylko w konkretnie opisanych w ustawie sytuacjach. A więc ja myślę, że w tym momencie jeszcze po podpisaniu umowy 20 lutego nie ma podstaw do odebrania koncesji. Natomiast jest podstawa do zbadania, w jakim kierunku to wszystko idzie i czy ta przywołana przez pana, a także zawarta w interpelacji poselskiej krytykowana opcja call, którą może zastosować Agora już od końca lutego przyszłego roku, aż tam do 2022 roku, w tym okresie wykupić całość Eurozetu, czy to nie doprowadzi do sytuacji właśnie niekorzystnej dla nawet pluralizmu, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest też artykułem 6 ustawy, ustępem 1 tejże ustawy o radiofonii i telewizji zobowiązana do zapewnienia pluralistycznego charakteru radiofonii.
Zresztą posłowie to właśnie w interpelacji zauważyli, że stwierdzają, że cała transakcja, obawiają się tego, że cała transakcja z udziałem tej czeskiej spółki Ventures ma charakter tak naprawdę pozorny i chodzi tylko o to, żeby obejść prawo, żeby ukryć fakt, że ostatecznie tym podmiotem przejmującym całość Eurozetu będzie spółka Agora.
No właśnie, tym bardziej, że jeśli sięgniemy znowu do internetu i informacje o spółce Ventures, SFS Ventures, to wiemy, że ona w styczniu bieżącego roku została założona.
I kilka dni później już kupiła.
No i kilka dni później wraz z Agorą kupiła Eurozet. Myśmy takie pewne wyjaśnienia otrzymywali od spółki Ventures, która pokazywała, że rola Agory jest w zasadzie tutaj no, znikoma. Ma jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, ale tylko tego Eurozetu kupionego, ale tylko takiego, który nie będzie związany z działalnością Agory, tą związaną dotyczącą radiowej działalności. No i gdy tak sobie spoglądam na te wszystkie informacje, no i normalnie człowiek kojarzy tak. Jeśli powstała spółka i pisz niedawno i kupuje i mówi, że kupuje głównie z zakresu ze względu na potrzeby inwestycyjne, chce, wkładając pewien fundusz, uzyskać zwrot z odpowiednią korzyścią, czyli będzie interesowała się przede wszystkim biznesowo. No, druga spółka, biznes prowadzony przez Eurozet, to jest biznes związany z działalnością medialną, bo praktycznie, chociaż ma w swojej umowie wiele i różnych innych zaangażowań, to one są, nie działają, nie podjęte zostały albo podjęte w formie bardzo znikomej, nie przynoszących specjalnych korzyści. Czyli to jest ten biznes. No i jeżeli ten drugi specjalizujący się, czyli Agora, w medialnych angażowaniach się jest pozbawiony wpływu na Eurozet, No a ten pierwszy założony został parę dni przed zakupem i chce tylko przede wszystkim mieć zwrot korzyści finansowych z tej inwestycji, którą wykonał, no to praktycznie to będzie spółka, która będzie samodzielnie działała. I tu są moje wątpliwości. Myślę, że także posłów, którzy składali interpelacje. Jak wobec tego skorzystać z ustawy? Ustawa i ocenić to, skorzystać z odpowiednich sformułowań ustawowych i odnieść to do tej transakcji. No przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż ten w wyniku tego zakupu powstanie nowa sytuacja na rynku radiowym w Polsce. To już nie chodzi tu tylko o skorzystanie z artykułu 38a, który pozwala na odebranie koncesji w tych szczególnych przypadkach, bo ja myślę, że tutaj nie chodzi o nawet odbieranie koncesji czy Eurozetowi. Natomiast przede wszystkim chodzi o ten pluralizm, który organ powinien zapewnić. No i jak ten pluralizm ocenić? Są takie wskaźniki określone jako media, one określane są w formie takiej szczególnego parametru, szczególnej nazwy, Media Pluralism Monitor. Czyli te wskaźniki informują o tym, ci na czele działający w danej zakresie tego rynku, czwórka nie powinna, żeby zapewnić pluralizm, nie powinna osiągać większego zaangażowania niż 49%. No i pod tym kątem badając, korzystając z tych wskaźników, można zauważyć, że to wspólne działanie Eurozet i Agory doprowadza do tego, że ten wskaźnik staje się jeszcze większy niż dotychczas. No, może być zapytanie, a jaki jest dotychczas? I co to znaczy większy? Dostępne dane, którymi można dysponować, pokazują, że ten wskaźnik dla rynku reklamy radiowej dotychczas jest 70%. Czyli już jest przekroczony, wskazuje on, że może nastąpić znaczące naruszenie warunków zapewniających pluralizm, bo powyżej 49%. A po uwzględnieniu połączenia, czyli Eurozet z Agorą razem i wtedy wchodzi jeszcze jeden do tej czwórki rozpatrywanych, to jest prawie 80%. Czyli mieliśmy 70%, wzrost nastąpi o 10%. Więc to jest znaczące oddziaływanie. Możemy powiedzieć także o spojrzeniu na audytorium słuchalności, czyli to, które bada Kantar. No i dotychczasowe w odniesieniu do top 4, ten wskaźnik top 4 wynosi 81%, a po połączeniu 88%. Czyli a będą takie miejsca w Polsce, lokalnie, w których ten procent będzie sięgał 90% nawet po połączeniu, 96% w Krakowie. Jeśli uwzględnimy wszystkich, którzy są we wspólnym, wszystkich nadawców, którzy mają radia, tych dwóch nadawców, ale mają pod różnymi nazwami radia, bo nazwa radia jeszcze nie oznacza, że jest Eurozet ma nie tylko tę ogólnopolską stację, ale także ma wiele lokalnych w Krakowie, w różnych innych miastach. Agora podobnie, nie tylko ponadregionalną TOK FM, ale także lokalnych. No jeśli to w otoczeniu tych lokalnych uwzględnimy, no to to jest wyraźne już naruszenie wskaźników, które tych top 4, które miałyby zapewnić pluralizm. Jeśli Krajowa Rada ma stać na straży pluralizmu, to nie może dopuszczać do jeszcze większego zwiększenia tych wskaźników w stosunku do tych, które występowały wtedy, gdy rozpoczynała swoją działalność w tej kadencji. I stąd te analizy są prowadzone, a jak to dalej pójdzie, zobaczymy.
Jakie ma Krajowa Rada instrumenty? Jak może tę sprawę badać, oceniać?
No to właśnie przed chwilą powiedziałem, że z jednej strony jest ustawa. I tutaj jak przywołamy te punkty ustawowe, które pozwalają na, powodują, że można odebrać koncesję, ale to są takie punkty, które praktycznie tu nie występują. Natomiast można mówić o niezapewnieniu warunków tych, które w ustawie są przypisane, że zapewniać te warunki ma regulator, Krajowa Rada, jeśli ma doprowadzać kolejnymi działaniami do jeszcze gorszych warunków w odniesieniu do pluralizmu, to tak nie powinna postępować. I to jest ta, powiedziałbym, obrona przed tego typu koncentracją.
Zapewne do tematu Eurozetu będziemy jeszcze wracali. A drugi temat, który chciałem podjąć w dzisiejszej audycji, to kwestia już takiego pewnego sformułowania frazesu, który funkcjonuje w licznych mediach, a mianowicie tym frazesem, określeniem jest tak zwane imperium ojca ryzyka. No, słysząc to, czytając takie słowa, trudno nie zareagować albo ironicznym uśmiechem, albo nawet zdenerwowaniem i z takim wewnętrznym buntem, bo wiemy, ile jest w Polsce mediów, zarówno radiowych, jak i telewizyjnych, a środowiska media liberalno-lewicowe, politycy także mówią cały czas wytrwale o imperium ojca Rydzyka. I dlatego chciałem zapytać pana, jako członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o to, czy Radio Maryja faktycznie jest imperium. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jak to wygląda na tle innych mediów?
No właśnie, to są takie etykiety, które przypisuje się komuś, kogo się chce zwalczać. W odniesieniu, jeśli spojrzymy na tę etykietę, bo ja ją tak nazywam, przypisywaną Radiu Maryja, a szczególnie ojcu dyrektorowi, imperium, to trzeba ją widzieć w kontekście tego wszystkiego, co jest na rynku medialnym, a więc rynku radiowym, rynku telewizyjnym. Przyglądnijmy się sytuacji, jeszcze przywołajmy w pamięci te sytuacje, kiedy Radio Maryja, kiedy prowincja warszawska redemptorystów starała się o uzyskanie koncesji na nadawanie Radia Maryja. Ileż to było problemów, kłopotów. Co chwilę, jeśli już nawet Krajowa Rada w pewnym układzie zdecydowała się na to, żeby wśród ogólnopolskich nadawców było nie dwóch, a trzech. I w tej trójce znalazł się jedyny program Radia Maryja, katolickich, religijny program, to wówczas zaczęło się oddziaływanie negatywne w odniesieniu do tego radia. No, różne przeszkody różnego typu, nie będę ich przywoływał tutaj, bo i czasu by nie starczyło na ich przywołanie, ale spójrzmy na sytuację, którą mamy współcześnie. We współczesnym rozstrzygnięciu w odniesieniu do radia to mamy trzech ogólnopolskich nadawców, są ponadregionalni i są tak zwani lokalni. Ale w wyniku procesu zsieciowania ci lokalni, którzy mieli działać tylko na rynku lokalnym, zostali zsieciowani i tworzą też układ pewien, cały w dużych ponadregionalny. Jeśli z kolei popatrzymy na wszystkie programy radiowe, to wśród 289 koncesji wydanych do końca 2017 roku występuje tylko jeden koncesjonariusz programu specjalistycznego religijno-społecznego. I nadaje on program ogólnopolski, to jest Radio Maryja. Jeśli teraz jeszcze spojrzymy, że wśród programów lokalnych występuje 46 koncesji przypisanych podmiotom kościelnym, ale trzeba uwzględnić, że 18 z tych 46 występuje tak zwanej sieci plus, z których 9 realizowanych jest we współpracy z grupą ZPR, czyli Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, a drugie 9 realizuje to we współpracy z grupą Eurozetu. No i czyli też jest sieć, w takiej sieci występuje. To patrząc na ten układ i Polskę, to trudno sobie wyobrazić, żeby ta jedna, która, że ta jedna ogólnopolski nadawca Radio Maria jest tym imperium medialnym. To już widać wyraźnie, jakie to są te inne. A inne, no to są przede wszystkim informacyjne, publicystyczne, muzyczne, różnego typu, najczęściej disco polo i pop, no więc tego typu audycje.
To mówiliśmy o radiu, a jak wygląda rynek telewizyjny i Telewizja Trwam w tym kontekście?
No właśnie, i w zakresie Telewizji Trwam, telewizji w ogóle, w obszarze rynku telewizyjnego, no jest sytuacja jeszcze gorzej wyglądająca. Mianowicie najpierw starania o uzyskanie koncesji. No nie mówię o tej satelitarnej, bo praktycznie jest tak, że jeśli ktoś tylko ma miejsce, wykupi miejsce na satelicie u kogoś i występuje o to, żeby móc nadawać satelity, czyli odbiorze albo przez te talerze satelitarne, albo też u tych, którzy rozprowadzają kablem, to w zasadzie nie ma sprzeciwów. Dopiero potem jakieś monitoringi pozwalają na ocenienie, czy to jest prawidłowo, czy nie. Natomiast w odniesieniu do telewizji bardzo istotnym jest miejsce na multipleksie. No i jeśli spojrzymy na tę formułę i uzyskanie przez Telewizję Trwam miejsca na multipleksie po wielu staraniach, w tym pierwszym konkursie, gdzie były 4 miejsca rozdzielane, Telewizja Trwam nie znalazła się, chociaż mówiło się też o pluralizmie, o zapewnieniu pluralizmu, a potem okazało się, że przy pewnych różnych szczegółowych rozstrzygnięciach wyeliminowano tęże Telewizję Trwam, czyli Fundację Lux Veritatis, bo to ona wystąpiła o tę telewizję, chociaż Konferencja Episkopatu Polski wyraźnie określiła, że Telewizja Trwam ma charakter religijny, czyli jest tu ta pieczątka Episkopatu w odniesieniu do tego nadawcy. No i teraz popatrzmy, jak wygląda sytuacja na rynku telewizyjnym. Już takie zestawienie, gdybyśmy zrobili tych multipleksów, pierwszy, drugi, trzeci, multipleks czwarty mobilny, ale multipleks ósmy, są multipleksy lokalne, są jeszcze tak zwane multipleksy testowe w Warszawie, Łodzi, Katowicach nadające, ale już pomijam te wszystkie inne. To wśród wszystkich tych zestawień jedyny nadawca w takiej roli nadawcy programów religijnych, czyli mających tę etykę, tę pieczątkę episkopatu, jest Fundacja Lux Veritatis z Telewizją Trwam. Na 31 programów występujących na multipleksach Telewizja Trwam jest jedyna. Są takie, które, no to wobec tego, dlaczego mówi się, że to jest imperium? A jeśli ktoś zrobi zestawienie tych, które występują na multipleksie pierwszym, drugim, no trzeci jest telewizji publicznej i ósmym, to dominuje tutaj Polsat. 8 programów. Jeśli występuje też w kilku TVN. Jeszcze jest multipleks mobilny, w którym w programów kodowanych, już tych nie liczę, w nim też występują Polsat i sam Polsat zarządza tym multipleksem mobilnym. No to jak to sobie porównamy, no to gdzie tu jest to imperium? Jeśli szukać imperium, to jest gdzie indziej, ale o nim się w ogóle nie mówi.
Jak pan sądzi, to dlaczego stale pisze się i mówi o imperium ojca Rydzyka? Jaki widzi pan cel takiego sformułowania, takiej, jak pan to określił, etykiety?
No przede wszystkim głos niezależny. Ten głos niezależny słyszymy w Radio Maria, w Telewizji Trwam. Niezależny, ponieważ nie zależy od wielkiego kapitału. On zależy przede wszystkim od słuchaczy. Słuchacze muszą sfinansować, muszą wpłacać swoje ofiary, które i wspierać modlitwą. No i jeszcze to jest to, co jest najważniejsze. Jest tutaj wyraźne identyfikowanie się słuchaczy z tymi mediami. To jest ta rodzina Radia Maria, którą widać wyraźnie, że się spotyka gdzie? Spotyka się na modlitwie, na Jasnej Górze, w Toruniu, dziękczynnej modlitwie. No i jeśli tak popatrzymy, że jest to grupa ludzi aktywnych, którzy chcą słuchać, chcą uczestniczyć w tej formacji religijnej i patriotycznej, to jest to imperium nie Ojca Rydzyka, jest to imperium Maryi, jest to imperium Kościoła, które aktywnie uczestniczy w życiu tego Kościoła. I myślę, że to odczytanie takie właśnie tego imperium powinno być przez nas propagowane. Jeśli tak, to jesteśmy w Imperium Maryi. No i to zupełnie inaczej, inny jest wydźwięk. A natomiast opowiadanie, ale tym bardziej, że proszę zobaczyć, Radio Maryja nadawcą, tym koncesjonariuszem jest prowincja zakonu. Telewizja Trwam to jest Lux Veritatis. No wobec tego, kto tu, dlaczego, a to, że jest pomysłodawca, jest twórczo działający człowiek, który inicjatywy te potrafi łączyć, wspierać, pokazywać ludziom ich potrzebę, no to to jest chyba najważniejsza rzecz, której się boją. To działanie, którego się boją ci, którzy chcieliby no, tą muzyką, rozrywką, często niskich lotów, owładnąć umysłami ludzkimi. No i stąd przypisuje się te słowa, czy imperium, ale także i stąd przypisuje się później te wszystkie, to myślę, że już na oddzielne spotkanie, zarzuty, które mówią o jakichś pieniądzach, które otrzymuje się z budżetu w odniesieniu do tych mediów, czy do, jeśli powiem, że w tym zestawieniach, które gdzieś tam robią niektórzy przeciwnicy, pokazuje się, że w tych zestawieniach nawet nekrolog skierowany do opublikowania w naszym dzienniku, to jest traktowany jako pieniądze przekazane Ojcu Rydzykowi. No jeśli w taki sposób podchodzą ci różni specjaliści od analizowania, a nie biorą pod uwagę tych wszystkich innych beneficjentów, no to zrozumiałe jest, dlaczego taką walkę toczą z tymi mediami.
Kiedy pan profesor wspomniał o Imperium Maryi, to przychodzi na myśl dzieło i życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i przecież licznych mediów, które on zakładał w dwudziestoleciu międzywojennym, a tydzień temu obchodziliśmy święto, właśnie wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wrócimy do spraw związanych z funkcjonowaniem rozgłośni radiowych i telewizyjnych w następnej audycji z cyklu Co nowego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. A teraz już pora zakończyć nasze spotkanie. Moim i Państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek tejże Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!